Witajcie kochani bardzo serdecznie po pierwszej połowie pierwszego sezonu serialu Ahsoka. I standardowo na sam początek, jeżeli interesuje Was bezpośrednio recenzja, bezpośrednie moje wrażenia, no to przewincie sobie do tego mniej więcej momentu, jeżeli jesteście na YouTubie, ponieważ na samym początku oczywiście odniesienie się do Waszych komentarzy, jak z poprzedniego odcinka, jak i również przypomnienie, że za dwa tygodnie, dokładnie rzecz ujmując 20 września, recenzja nie pojawi się od razu na YouTubie, tylko kilka dni później. Pierwsze wrażenia pojawią się na Facebooku, ponieważ będę poza, że tak powiem, swoim miejscem zamieszkania, na urlopie będę sobie odpoczywał, więc wrażenia będę musiał pokazać Wam w tej formie, a nie innej. No i na samym początku oczywiście dzisiaj zajmujemy się zapisanymi pojedynczymi komentarzami, czy też odniesieniami, na które zwróciliście mi uwagę w komentarzach, za które oczywiście bardzo serdecznie wszystkie dziękuję. No i na samym początku oczywiście dowód na to, że to co nie raz, nie dwa i nie trzy mówiłem, jak i również nie raz, nie dwa, nie trzy mogliście się przekonać na własne oczy i uszy. Ja nie jestem wszechpotężny, nie jestem wszystko wiedzący. No i siostry z Datomir. Datomir, nie Dantomir, tylko Datomir, bo już tyle razy mi zwróciliście na to uwagę. Oczywiście, Morgana może być jak najbardziej, Merin może się pojawiać. Merin nie jest jedyną ocalałą siostrą nocy. Mieliśmy Deathstick, w ogóle trochę wstyd z mojej strony, że ja zapomniałem, że ta postać komiksowa jest siostrą, jak i również inne się pojawiały. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie uwagę za zwrócenie tego uwagę. Co nie zmienia jednak faktu, że po pierwsze Merin jest najlepszą siostrą w moim serduszku, jest moją królową. Z drugiej strony nie widzę, szczególnie biorąc pod uwagę dzisiejszy odcinek, nadal uzasadnienia, że Morgana miała być tą siostrą. Znaczy się, mogłaby zupełnie nie być i nie miałoby to żadnego większego wpływu na fabułę moim zdaniem, ale jest okej, okay, jedziemy dalej. Kolejny aspekt to jest ojciec Kazudy Ziono, czyli ten senator, który był taki powiedzmy niechętny do działania. Pomijając całą scenę, którą nie tylko ja uznałem za troszeczkę dziwną albo bezsensowną. Racja. Ja stwierdziłem, że on współpracował z First Orderem. Okazuje się, że jednak nie współpracował. Że nie był bezpośrednim, powiedzmy, człowiekiem, który wspierał czy konspirował z nimi, więc on tutaj nie jest może, powiedzmy, zdrajcą w tym serialu, tylko raczej jest politykiem, który zupełnie inaczej patrzy na świat niż nasi główni bohaterowie, co podkreśla nam to, że poprzednia scena z nim i z Herą była po to, żeby pokazać, że Hera jest ta silna, niezależna, a z drugiej strony mamy tych złych, niedobrych polityków. No i na sam koniec mała uwaga, ponieważ oczywiście pojawił się wątek możliwości używania mocy przez wszystkich. I on na razie nie jest zbytnio kontynuowany, a pojawia się w tym odcinku w formie nieco komediowej, kiedy Sabine pokazuje, że moc jest super, ale nic nie jest fajniejsze niż rakietki z ręki. Ale o co mi chodzi? Ktoś z Was wrzucił mi w komentarzu link tłumaczący, czy też powiedzmy materiał na YouTubie od Star Wars Theory na ten temat. I kwestia jest tego typu, że ja bardzo serdecznie Was proszę, nie udostępniajcie mi tych linków, bo ja naprawdę, naprawdę nie chcę oglądać Star Wars Theory. I rozumiem, że ktoś go może lubić, ale generalnie rzecz biorąc jest to jeden z takich twórców YouTube'owych, którego jakość kontentu i sposób bycia, i atencyjność, i clickbaitowatość, i powiedzmy ta taniość jest jednym z tych gorszych aspektów YouTube'a, jakie są. I naprawdę nie chciałbym wchodzić w jakiś link i potem okazuje się, że to jest Star Wars Theory. Po prostu kolesia nie lubię, nie podoba mi się jego działalność i tyle. Więc generalnie rzecz mówiąc, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za komentarze. Już teraz zachęcam Was do komentowania tego filmu dzisiejszego. No więc nie przedłużając, przejdźmy do czwartego odcinka połowicznego serialu Ahsoka. I generalnie rzecz ujmując, gdybym miał w skrócie powiedzieć, jaki był ten odcinek, a strasznie nierówny. Ponieważ z jednej strony chyba mogę powiedzieć, że jest to najbardziej przyjemny odcinek, jaki do tej pory dostaliśmy w tym sezonie. Z drugiej strony jest to odcinek, gdzie elementy, te pojedyncze elementy czy wybrane elementy, które w pewnym momencie są naprawdę spoko, fajne i okej, za chwilę już są o wiele, wiele słabsze, a potem wracają znowu do tej lepszej formy. Więc generalnie rzecz ujmując, przejdę to po plusach, przejdę po minusach, no i po zakończeniu, no bo o zakończeniu trzeba powiedzieć nieco więcej słowa, ale zacznijmy od tego, co jest najbardziej do pominięcia. Mianowicie wątek Hery. Hera ma tutaj dwie sceny tak naprawdę w tym odcinku. Z jednej strony buntuje się, czy powiedzmy idzie własną ścieżką, zabiera swojego synka, zabiera ekipę w X-Wingach i lecą pomagać naszym bohaterom. Scena, która mam wrażenie jest tylko i wyłącznie po to, żeby Hera powiedziała "Once rebels, always a rebel". To chyba jest z Rebelsów. Poprawcie mnie, jeżeli się nie mylę, ale wydaje mi się, że stąd jest ten tekst, żebyśmy mogli zobaczyć Jasona. No a z drugiej strony mamy pokaz jakże wielkiego geniuszu taktycznego naszej Hery, gdzie wraz ze swoją ekipą, zaskoczony jestem, że nie było na wśród tych członków, tych X-Wingów Zeba, czy też powiedzmy Dave'a Filoniego, ale jest oczywiście nasz Mr. Miyagi w odległym kosmosie, nie pamiętam tak jak się nazywa ta postać, ani aktor, który mieliśmy w Mando, mieliśmy w Bobie Fecie. Okej, okay. Generalnie rzecz ujmując, lecą oni wprost na wielki okrąg z hipernapędem, który wiedzą, że jest hipernapędem, lecą prosto, kiedy widzą, że okrąg się rozgrzewa, to nawet nie polecą sobie na boki. Dobra, to już jest może troszeczkę czepianie się z mojej strony, ale przejdźmy do puenty, ponieważ puentą tak naprawdę jest fakt tego, co na samym końcu Jason mówi. Mianowicie Jason mówi: "Mom, I've got a bad feeling about this". I generalnie, po pierwsze, technicznie to był moment, gdzie ja totalnie czekałem na to, aż będzie taki jingle ze Seinfelda, taki humorystyczny, ja ha ha, śmiech z puszki w tle i koniec odcinka. Bo generalnie rzecz ujmując, sam tekst jest bez sensu, sam tekst jest wrzucony tak bardzo na siłę, że to jest głomo, ale przejdźmy do najważniejszej kwestii związanej z Herą. Hera jest nijaka. Jakby kolejny odcinek, gdzie jej wątek idzie niczym odhaczanie pojedynczych elementów. Czyli w pierwszym pokazujemy teoretycznie i drugim odcinku, jakim ona, jak to ona jest, powiedzmy, matczyną postacią. W trzecim odcinku ona nie zgadza się z politykami, którzy nie rozumieją, czym jest wojna. W czwartym odcinku leci pomagać swojej ekipie i niestety jej się to nie udaje. To jest takie odhaczanie. I ta Hera nie ma dla mnie żadnej charyzmy. Absolutnie nie zbliża się w żadnym momencie do tej Hery, którą znaliśmy i szanowaliśmy w Rebelsach. No naprawdę w ogóle. Absolutnie jest nijaka. Nie mogę powiedzieć, że jest jakaś tragiczna, ale po prostu jest. Ona jest na tym ekranie i tyle się dzieje. No i to, że czemu nie mogliście tego kółka dookoła oblecieć jakoś na boki? To, że straciłaś kilku ludzi pod sobą w taki sposób, to jest trochę irytujące. Ale dobra, okej. Okay. Generalnie o Herze nie ma zbyt wiele co gadać, bo zakładam, że na najbliższy odcinek, dwa zniknie, bo nie będzie miała nic więcej do powiedzenia. I ewentualnie, nie wiem, będzie może z Huyangiem próbować rozkminić, jak uratować naszą ekipę. Więc Hera tak naprawdę równie dobrze mogłoby w jej tym odcinku nie być i nie miałoby to większego znaczenia dla fabuły tego, co dostaliśmy. No dobrze, ale zacznijmy od plusów. Znaczy, nie, może nie tyle zacznijmy, bo już zaczęliśmy, ale przejdźmy do plusów, których nawet zaskakująco jest co nieco. Mianowicie, po pierwsze, ten odcinek w jakiś sposób mniej lub bardziej mnie zaangażował. Rzeczywiście, okej, okay, była jakaś stawka, był jakiś wyścig, był, no, z czasem powiedzmy, było rzeczywiście, coś się działo. I na przykład rozwiązanie związane z Sabine i z tym, że ma te dylematy względem Ezry i nie jest do końca tak oddana sprawie jak Ahsoka, i w jakiś sposób wygrywają. Znaczy, wygrywają na zasadzie takiej, że działają, w pewien sposób jest to zaangażujące, jest to działające, okej, okay, jak najbardziej. Z drugiej strony mamy również walki, które do pewnego stopnia nawet się mogą podobać. Są momenty, gdzie są nawet ładnie, przyzwoicie nakręcone, gdzie nawet mamy jakieś ujęcie większej ilości, tak, że możemy zobaczyć, co się dzieje na ekranie. No i to, co wspominałem wcześniej, czyli Sabine, która próbuje używać mocy, a tak naprawdę wystrzeliwuje rakietę, to jest naprawdę sprytne. To jest naprawdę coś, co mi się podobało. Jak i również fakt tego, że możemy obserwować różne style walki, szczególnie jeżeli chodzi o miecze świetne. Generalnie fani mieczy świetnych w tym odcinku będą zachwyceni, mi się wydaje. Ale mamy oczywiście Ahsokę, mamy Sabine, mamy Ivankę Trump, ale mamy Baylena, którego widać, że jest, który jest tankiem. Po prostu on chodzi i naparza tym mieczem i w miarę czuć to, co chce przekazać za pomocą tej siły. No ale nie oszukujmy się, musimy przejść do najważniejszego plusu, najcudowniejszego plusu, tego, co tak naprawdę trzyma w jakiś sposób ten serial, jak na razie dla mnie na powierzchni, czyli Ray Stevenson i Baylen. Baylen, który w dzisiejszym odcinku ostatecznie udowodnił, jak za pomocą jednej dziurki w nosie wciąga wszystkich innych pozostałych, może poza Huyangiem i trochę Sabin, jeżeli chodzi o aspekt aktorski. Nawet jeżeli te jego dialogi momentami są nawet nie tyle ekspozycją, co mówieniem oczywistych rzeczy, albo mówieniem czegoś, co no średnio brzmi, to i tak chłopak daje z siebie 150% i robi to niesamowicie i ma tą charyzmę, co szczególnie widać w scenie, kiedy przekonuje, czy rozmawia z Sabine i zabiera jej tą mapę. I tutaj aktorsko jest rewelacyjnie, jak i również z drugiej strony podoba mi się charakter tej postaci. W końcu mam postać, która, nieważne czy jest dobra, czy jest zła, naprawdę w jakiś sposób złapała moją sympatię, bo fakt tego, że on, kiedy jego uczennica tam wkurzona zaczyna tą Sabine dusić i w ogóle, on mówi, puść ją, ja obiecałem jej coś, dałem jej swoje słowo, że razem polecimy i odnajdziesz sobie Ezrę, ja odnajdę Trauna i tyle. I trzyma się tego. I widać, że ma jakieś zasady, że kiedy wali ten tekst żywcem wyciągnięty z Warhammera 40,000 for the greater good i kiedy jest cholernym fanem Tau, kosmicznych komunistów, przepraszam, strasznie mnie to rozbawiło, jeżeli znacie Warhammera 40,000, no to wiecie, o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, from the greater good to jest frakcja Tau, którzy są kosmicznymi komunistami. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Jak ktoś chce, to wytłumaczę najwyżej w następnym filmie. Ale o co chodzi? On ma jakieś motywacje, nie wiemy jeszcze do końca jakie, ale jest honorowy, można tak powiedzieć, jest oddany temu, jest w pewien sposób trzeźwo myślący, jakby jest oddany tej swojej pasji, swojemu zadaniu, ale w jakiś sposób jest angażujący jako postać. Generalnie rzecz ujmując, troszeczkę wyprzedzając, jego konfrontacja z Ahsoką i rozmowa z Ahsoką to jest po prostu niebo a ziemia, jeżeli chodzi o aktorów, jeżeli chodzi o sposób pisania tych postaci i zaskakująco dobrze się go ogląda. Naprawdę jest angażujące to, co się z nim dzieje, przez co jest on jednym z głównych elementów, który niesie tak naprawdę na plus nam ten odcinek. No dobrze, ale teraz przejdźmy na minusy, bo jest ich kilka. Mianowicie to, co zawsze. Czyli z jednej strony dialogi, które momentami są, o mój Boże, są tak proste, tak nic nie wnoszące, tak nie wiadomo po co będące. Szczególnie chyba moim absolutnym faworytem jest rozmowa, kiedy Sabine tam zdenerwowana szuka amunicji, powiedzmy, do swojego blastera, a Soka jej daje. O, proszę, o, dzięki, zrelaksowana jesteś? Tak, jestem zrelaksowana. Wszystko w porządku? Tak. A na pewno w porządku? Tak, na pewno wszystko jest w porządku. Jakby zdecydowana większość dialogów w tym odcinku jest albo zbędna, albo niepotrzebna, albo jest znów traktująca nas jak idiotów, gdzie na przykład Sabine mówi, że spróbuje jeszcze raz, Huyang nic nie odpowiada i potem widzimy, że ona próbuje się skomunikować. Jakby, no nie jest to najwyższych lotów pisarstwo. Absolutnie. Jakby, absolutnie w żaden sposób. Z drugiej strony, znowu mam takie poczucie pustki scenograficznej. Jakby fajnie, no okej, są pojedyncze ujęcia, które ładnie pokazują nam ten las i tak dalej, ale z drugiej strony nie wygląda to za dobrze. Jakby tam jest pusto, jakby to wszystko się dzieje na scenach, powiedziałbym, trochę teatralnych. Nasi bohaterowie niczym rodem z fanfilmów polskich z początku XXI wieku biegają po lesie, nagle pojawiają się w lesie, nagle gdzieś odbiegają w las. Generalnie rzecz mówiąc, to jest takie niedopracowane, jakby tak. Brakuje tego poczucia scenografii w jakiś sposób. To generalnie rzecz ujmując rozbija. Już pomijam jakieś błędy logiczne, czy znów traktowanie nas trochę jak idiotów, gdzie musi nam powiedzieć, powiedzmy, Morgana, że kiedy nas załadujemy całą ścieżkę, to będziemy mogli polecieć, a potem i tak pokazują nam ten ekran ładowania, tak? Czemu wcześniej nie... Chociaż to jest argument, który mogę sam sobie zbić, mianowicie, dlaczego wcześniej nie znaleźliście tego połączenia i nie polecieliście szybciej? Zakładam, że można to powiedzieć, że trzeba było poczekać na jakąś koniunkcję planet, whatever, cokolwiek, niech będzie. Generalnie rzecz mówiąc, to nie jest nawet do końca wada, to jest cecha tego serialu. On taki jest, on nie jest taki amatorski. No sorry, wybaczcie, ale to naprawdę nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o serial. Natomiast z drugiej strony, to co chwaliłem, czyli walki, z drugiej strony muszę skrytykować, bo to jest właśnie to, co mnie najbardziej rozwaliło. Jakby, ja rozumiem, że jest fajnie, że jest dużo naparzania się i tak dalej, tylko że to jest sinusoida jakościowa. Po pierwsze, już jestem święcie przekonany, że wielu fanów zachwyca się, że o kurde, Ahsoka zabiła Inkwizytora, który zakładałem, że będzie nic nieznaczącą postacią i rzeczywiście jest nic nieznaczącą postacią, a bardzo mi się podobała ilość teorii spiskowych z nim związanych, no ale tak wyszło. Chociaż zakładam, że ten wrzask, ten duszek, który leciał, to może coś jest związane z magią Morgany, ale to jest takie moje zgadywanie. Generalnie tam mamy ten pojedynek inspirowany Kurosawą, bo to jest takie super fajnie japońskie. Generalnie pół muzyki jest zawalone japońskimi elementami. I może samo w sobie to nie jest złe, ale ja już jestem zmęczony. Jakby to jest coś, co dla mnie absolutnie nie jest plusem i minusem, bo to, że twórca inspiruje się, wyciąga jakieś motywy czy sceny z innych filmów, okej, ale tego już jest za dużo. Tak jak w pierwszym odcinku niektórzy się zachwycali, że o, jest scena, która jest żywcem wyciągnięta z Mrocznego Widma i to jest takie głębokie. Nie, to nie jest głębokie, to jest leniwe dla mnie. To jest po prostu, nie mam pomysłu, więc wezmę Gwiezdne Wojny i wsadzę w Gwiezdne Wojny. Generalnie rzecz ujmując, to jest jeden problem. Drugi problem, ilość cięć. No do cholery jasnej, znowu czasami nie widzimy za bardzo akcji, bo jest cięcie, przeskok i to jest taki dynamiczny montaż. Nie, to nie jest dynamiczny montaż, tutaj nie widać. Bo problem też jest taki, że po trzecie momentami widać, że te walki nie są szałowe. Jakby te walki nie są nie tyle przekonujące, nie chodzi o to, że one mają być realistyczne, ale widać te błędy, widać te problemy, widać te niedostrajanie, widzimy te momenty, gdzie przeciwnik mógłby spokojnie pasnąć przeciwnika i tyle. I montaż, muzyka nie nadrabiają tego w żaden sposób. Z jednej strony absurdalnie głupio umiera Inkwizytor, bo my totalnie widzimy, kiedy jak się powoli obejrzy ten fragment, my widzimy, że on ten miecz z prawej ręki przerzuca do lewej, otwierając się na Asokę. Co jest śmieszne, ale moim absolutnym faworytem tego odcinka, jeżeli chodzi o walkę, to jest pozycja Asoki w pewnym momencie z Bejlanem, bo Asoka, żeby oprzeć się Bejlanowi, staje, no nie będziecie widzieć moich nóg, ale okej, staje na prawej nodze chyba, a lewą nogą trzyma się filaru tak poziomo i to jest jej poziom blokowania. Generalnie rzecz ujmując, jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że spadnę z krzesła. To jest tak... To jest takie, jakbym miał 14 lat i próbował się popisywać przed kolegami w szkole, na rowerze, skacząc po nim. I potem się wywalił, jakby tylko tego mi brakowało. Jakby to jest takie, ale to jest fajne, nie, to jest głupie. To nie jest tak, to nawet nie jest fajnie głupie, to jest po prostu durne. No ale generalnie rzecz ujmując, montaż nie pomaga za bardzo, większość tych walk jest... No jest, po prostu, bzium, bzium, bam, bam. Nie jest to może jakieś złe, ale absolutnie nie mogę powiedzieć, że jest to jakoś wybitnie zrobione. Nie, absolutnie nie. Więc generalnie rzecz ujmując, to już chyba jest troszeczkę stały feature tych moich recenzji, czyli techniczne wykonanie. Znowu mam to poczucie, okej, mamy pomysły, mamy jakieś założenia fabularne, które mogą, nie muszą mi się podobać. Okej, spoko, ale czemu to jest tak... niedopracowane, jakieś błędy logiczne, jakieś dziwne dialogi, jakiś brak scenografii, brak dopracowania tej naparzania się na miecze. To wszystko może nie jest bardzo problematyczne, ale tak się kumuluje. I jeszcze bardziej irytuje mnie fakt z tego, że wiele z tych rzeczy można byłoby dosyć łatwo naprawić, gdyby było więcej czasu, wiedzy, doświadczenia, pieniędzy. Ciężko jest mi wskazać jedną konkretną przyczynę, może kombinacja tego wszystkiego, ale naprawdę no jest miałko, jeżeli chodzi o ten aspekt stricte techniczny. Moi drodzy, ale na sam koniec zostawiamy sobie Asokę. Asoka, która z jednej strony cały czas jest tą serialową Asoką i po prostu na samym początku rozwala mnie to, że jedyne co Asoka robi, to zakłada ręce i tylko przekłada sobie te ręce, bo jak rozmawia z Sabine, to ona musi przekładać te cholerne ręce. I to jest rozwalające. Potem o dziwo biega, potem nawet jakoś się tam powiedzmy bije, o biciu się mówię, no ale oczywiście na samym końcu mamy aspekt z jednej strony taki, że Asoka używa trochę ciemnej strony mocy, bo jak widzi Iwankę Trump, to myśli, że Sabine nie żyje i ciska tą Iwanką Trump i to jest takie dosyć mocno chyba, wydaje mi się, takie skierowane, że ej, Asoka traci nad sobą kontrolowanie, powiedzmy. No ale później mamy świat między światami. To, co podobno było w plotkach i mamy Anakina. I zacznijmy od najważniejszej kwestii. Od tego, co jest kluczowe. Od tego, co jest niezwykle dla mnie w tym momencie ważne. Dlaczego on jest w CGI? Dlaczego Anakin Skywalker, Christensen jest w CGI? Nie rozumiem. Ja nie, panie Maju. No to jest tak głupie. Żeby wyjaśnić wam, o co chodzi. Luke Skywalker w Bobie Fecie wyglądał sztucznie. Okej. I było to źle zrobione. Okej. Im powinno się zrobić recasting, powinno się zrobić. Ale jeżeli już tam było przynajmniej uzasadnienie takie, że potrzebowaliśmy młodego Luke'a Skywalkera, czy w miarę młodego, a Mark Hamill jest stary, okej, i nie pasowało. No ni hu hu, nie dałoby się. Ale dwa lata temu, w serialu Kenobim mogliśmy wziąć aktora, który ma już więcej lat i wsadzić go w okres drugiego Ataku Klonów, żeby tam odegrał swoją rolę młodzika. Dla mnie to było dziwne, myślałem, że to są jakieś alternatywna rzeczywistość, ale okej, dobra, dało się to zrobić. Dało się go wsadzić, żeby tam był. To dlaczego nie można było tego zrobić w Asoce? Jakby nie rozumiem, kto podjął decyzję kreatywną, nie o tym, żeby Anakin był, bo o tym za chwilę, ale żeby wziąć to cholerne CGI. Czy naprawdę Christensen jest tak drogi? Czy naprawdę nie stać było Lucasfilmu, żeby go wrzucić na ten odcinek i zakładam co najmniej na jeszcze następny? Jakby, god damn it! On jest tak wyszpachlowany, on jest tak nienaturalny, on jest tak brzydki. Nie rozumiem, jakby nie rozumiem. Czy wy się chcecie pochwalić Lucasfilmie? Czy chcecie się pochwalić tym, że macie technologię odmładzającą, która jest paskudna? Jakby... Dlaczego? No nie rozumiem, przecież macie aktora, który by wystąpił za te kilkadziesiąt tysięcy dolarów w tych dwóch odcinkach, powiedzmy w dwóch odcinkach, nie rozumiem. I to jest dla mnie największy problem z całą tą sekwencją, bo to, że jest świat między światami, dobra, jest, okej. Nie rozumiem dlaczego. Kto jest tak bardzo uparty w tym Lucasfilmie, żeby pchać tą technologię, która wygląda brzydko? Jakby teraz i tego zobaczyliśmy niewiele, a zobaczymy, co będzie za tydzień. Znaczy, może za tydzień będzie aktor, a nie CGI. No naprawdę... Okej, dobra. Więc tak, już przechodząc z tej najważniejszej rzeczy. Świat między światami. No Ahsoka jest w świecie między światami, widzi Anakina. No i teraz pytanie jest takie, co będzie dalej. Bo Anakin z jednej strony ma miecz Dartha Vadera, znaczy się już ma późniejszy miecz, jak i również pod sam koniec, kiedy już jest ciemny ekran, słyszymy tonację głosową, czy też powiedzmy dźwięki związane z... jest motyw imperialny, leci sobie w tle. Więc to raczej nie będzie spotkanie po latach mistrza i uczennicy, tylko będzie jakaś droga, będzie jakiś test, będzie jakieś przejście dla Ahsoki. I to jest intrygujące. Tylko wiecie, co jest najbardziej... bawiące, ale jednocześnie mnie niepokojące, chociaż już jestem przygotowany chyba na wszystko. No bo jaka Ahsoka się tam dostała? Znaczy się, żebyśmy nadążyli. Ona spadła z tego klifu, kiedy mapa była już wyjęta. Czyli te wszystkie holokrony, te zdjęcia mapy i tak dalej, nie było ich. Więc nie mogła się przedostać za pomocą w jakiś sposób mapy. Co oznacza, że Ahsoka albo wpadła do wody i w wodzie był portal do świata między światami, wątpliwe, ale możliwe. Albo, co jest gorsze, Ahsoka się sama tam przedostała. Zakładam, że raczej nieświadomie to zrobiła, bo jest raczej szokowana, biorąc pod uwagę jej twarz, zachowanie i tak dalej. Ale, jeżeli zaraz się okaże, że Ahsoka w jakiś sposób może ma umiejętność dostania się między świat między światami i po przejściu ścieżki za Anakinem przedostanie się do tej zewnętrznej galaktyki i tam dogoni Sabine i tak dalej. Jeżeli to będzie kontynuowane, że Ahsoka ma jakąś umiejętność wchodzenia w alternatywny świat, gdzie może przeskakiwać przynajmniej w przestrzeni, a może i w czasie, wow, to będzie memiczne. To będzie... To już będzie tak przesadzone, że wow. Ale no problem jest taki, że wiele nie dostaliśmy. Problem jest taki, że zobaczymy w dialogach... O Jezus, ja już się boję, jakie będą te dialogi. W następnym odcinku, jak to będzie wyjaśnione. I boję się tego, że będziemy mieli scenę emocjonalną, która będzie skupiona na postaci Ahsoki. Rebecca Dawson, aktorka, nie udźwignie tego, bo jak na razie ta jej Ahsoka jest znów cały czas sztywna, z kijem w tyłku i w żaden sposób nie przekonująca. I to będzie, to jest niepokojące. Generalnie świat między światami, jakby ktoś się spodziewał, że będzie coś innego, to jest Filoni. Come on, musiało być. Więc zostaliśmy już teraz, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście wszyscy się ludzie zachwycają, bo Anakin powiedział snips. Super. Po raz kolejny powtórzę. Nawiązania same w sobie nie są wartością dodaną. Nawiązania muszą działać z historią. No ale dobra, co ja tam wiem? Nie znam się. Więc, moi drodzy, cóż, no świat między światami. No dobrze, tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować? Jest jak jest i jest stabilnie. Generalnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że jedyne co zostało w tym serialu to jakieś plot twisty fabularne typu Ezra, typu Traun, którzy ostatecznie się pojawią i typu Ahsoka, która w jakiś sposób dostanie się do tej innej galaktyki, bo technicznie, jak i również wykonanie samego serialu już się chyba raczej nie zmieni. Raczej będziemy mieli festiwal super ekstra rzeczy gwiezdnowojennych, które będą wykonane moim zdaniem w byle jaki sposób. No i cóż, jeżeli was to jara, jeżeli was to kupuje, super, good for you, generalnie zazdroszczę, a dla mnie, no przynajmniej ten odcinek w jakiś sposób zaangażował, przynajmniej w jakiś sposób coś tam poruszył, jakoś zaintrygował, Baylen jest super, to jak najbardziej na plus, miejmy nadzieję, że może jednak coś więcej z tego wyjdzie niż tylko znów artykuły na Wikipedii. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało bardziej ode mnie, mam nadzieję, że się lepiej bawiliście. No i tyle. Kończymy na dzisiaj, moi drodzy, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo zachęcam do komentowania, jak również przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!